ponieważ żaden z mężczyzn nie zaoponował, pokręciła się na miejscu i drepcząc wyszła. — A ot dlaczego? — zaczął Cześniak przyciszonym głosem. — Żenatka mnie przyznała się, iż to z panem też nie tylko w kuzynowskim stosunku jest.
Józef zbladł jak płótno. Przed oczyma zawirowały mu różnokolorowe płatki. Cześniak, widząc wrażenie swoich słów, umilkł i siedział nieruchomo na krześle. Sprawa była jasna. Józef pojął, że znajduje się w rękach tego draba, który nie omieszka go szantażować. Natka jest podła. Przecież był wówczas smarkaczem i to jej wyłączna wina. Podła. Teraz z jakąż satysfakcją. Grosza jednego nie dałby jej. Zwolna zapanował nad rozhuśtanymi nerwami i zapytał.
Więc Natka oczerniała mnie przed panem? Co tam oczerniała? Wzruszył ramionami Cześniak. Całkiem zwyczajnie. Zażądałem, jakeśmy się zachęcili, by przyznała się, dlaczego nie jest w porządku to mi i powiedziała z płaczem, że to z panem. Ot i wszystko.
A wie pan, że wówczas nie miałem jeszcze 19 lat?
Wiem. I nie winuję. Ludzka rzecz. I nie mówiłbym, gdyby pan takich fochów nie robił.
Józef przygryzł wargi. Wydobył z szuflady biurka książeczkę czekową, powoli odkręcił wieczne pióro i wypisał czek. Proszę, proszę. Cześniak nie ruszył się z miejsca.
Proszę, oto czek na 8000, potrząsnął papierkiem Józef. Ja tak nie wezmę, powiedział Cześniak.
Aha, ironicznie uśmiechnął się Józef. Teraz 8 już nie wystarczy?
Ech, z pana to też człowiek. Gdyby o mnie chodziło, to i złamanego szelonga od pana bym nie wziął. Ale dobrze, niech pan tylko da mi podpisać weksel, że ja od pana pożyczyłem 8000.
Weksel?
Po co? Bo ja oddam. Procenty panu będę płacił, a jak czego się dorobię, to ratami spłacę.
Józef szeroko otworzył oczy. Nie ulegało wątpliwości, że miał do czynienia z uczciwym człowiekiem, któremu ani przez chwilę nie przyszło na myśl szantażowanie przyszłego szwagra. Wstał i wyciągnął do niej rękę.
— Panie Cześniak, proszę mi darować. Nie chciałem pana obrazić.
Cześniak podał swoją i bąknął.
— Nie każdy jest świnia, choć bywa bez chleba.
— Panie drogi, niech pan to weźmie, po prostu jako prezent.
— Co to nie?
— Dlaczego? — No więc dobrze, to pośle czek Natce jako podarunek ślubny, tego mi pan nie zabroni.
— A to już nie moja rzecz.
Józef wahał się chwilę, podarł czek i wypisał nowy, na okrągłe 10000. W tym miesiącu z samej kokainy otrzymał 12. A niech sobie mają. Nacisnął dzwonek i kazał Piotrowi poprosić panią Bulkowską. Ciociu, zaczął, otóż doszliśmy z panem Cześniakiem do porozumienia, ponieważ on nie chce nic przyjąć, więc pozwolę sobie wręczyć ten papierek dla Natki na prezent ślubny. Za tym papierkiem w banku wypłacą 10000 złotych.
Jezus Maryja!
Jęknęła pani Michalina. Otóż tak, z tego niech użyją na warsztat ile trzeba, reszta przyda się im na urządzenie się po ślubie.
O Boże drogi, jakże ja mam dziękować, takie pieniądze!
Niech ciocia nie dziękuje. Ja mam dla siebie za dużo, a wy jesteście moje najbliższe krewne. Niech ciocia powie Natce, że jej winszuje takiego zacnego i uczciwego człowieka jak jej mąż. W dzisiejszych czasach to rzadkość.
Zbyt pan łaskaw,
skłonił się Cześniak. Nie, panie, nie zbyt. I powiem panu, że ile razy potrzebna panu będzie pożyczka, poręczenie czy żyro na wekslu zawsze może pan na mnie liczyć.
Bardzo dziękuję.
Ale ja mam też jeden warunek. Z tego, co oboje macie, można wychować syna, ale trudno go będzie kształcić. Otóż ja chcę wziąć na siebie koszta jego nauki. Sprowadzicie go, oczywiście, do siebie, prawda?
No pewno, bo jakże.
Tedy trzeba go oddać do szkół. Ile on ma lat?
Ano, na świętego Michała. Będzie mu 10.
Obliczyła ciotka Michalina. 10? Więc trzeba go oddać do gimnazjum. Chcę, żeby mój siostrzeniec wyszedł na ludzi. Tu już chyba pan nic nie będzie miał przeciw.
Cóż mogę mieć? Chyba tylko dziękować za małego.
A na ślub myślę, że mnie zaprosicie. No to żegnajcie. Z Bogiem i pamiętajcie o mojej przyjaźni. Chłopca jak przyjedzie, też chciałbym zobaczyć. Pożegnał ich prawie serdecznie i odetchnął z ulgą. Dziwny jest ten Cześniak. Po pewnym czasie ponownie przeczytał list od Lusi. Sen tej nocy miał niespokojny, ale obudził się nazajutrz w doskonałym nastroju. W Polimporcie szło wszystko bez zarzutu. Ku swojemu niemałemu zdziwieniu Józef usłyszał od Mecha gratulacje z powodu utworzenia Ligi Patriotyzmu Gospodarczego. Czytał już dzienniki i winszował teraz Józefowi honoru, jaki go wczoraj spotkał. No dobrze, a nie obawia się pan, że Liga zaszkodzi naszym obrotom? Mech roześmiał się.
Liga? Ha, ha, ha. A kto na nią będzie zważał?
Jestem pewien, że wkrótce zyskamy kilka milionów członków, z dumą powiedział Józef.
A czy ja mówię, że nie? Owszem, sam się zapiszę. Ale co innego być członkiem Ligi, a co innego kupować towary krajowe. Ja panu powiem, panie prezesie, że im więcej będzie członków, tym lepiej. Wówczas dopiero przyjdzie prawdziwa moda na towary zagraniczne. Wówczas dopiero będzie to prawdziwy szyk. Uważa pan?
Tak pan sądzi?
Znam swoich. A jest i drugi plus. To cła. Cła, panie.
Nie rozumiem. Mech przysiadł na biurku, czego Józef nie znosił i powiedział.
Ostatnimi czasy coraz więcej słyszało się o zamiarze podwyższenia ceł. I przeszłoby to. Murowane. Bilans handlowy leci na łeb na szyję. Otóż teraz rząd, licząc na tak zwaną akcję społeczną, na tę całą ligę, będzie siedział co najmniej przez pół roku cicho i ceł nie podwyższy.
Dlaczego?
Po pierwsze, każda podwyżka ceł to nieprzyjemne zabawki z importującymi państwami. Każdy rząd woli ich uniknąć. Akcja społeczna to inna rzecz. Zatem nie jest rząd odpowiedzialny. A zanim przekona się, że cała akcja jest fikcją, dużo wody upłynie.
Jeżeli będzie w ogóle fikcją, musi być.
Oczywiście spadnie wóz produktów pierwszej potrzeby, ale towar luksusowy pójdzie jeszcze lepiej.
Józef nie lubił Mecha, ale nie mógł mu odmówić rozsądnych poglądów na sprawy handlowe. Irytował go wprawdzie cynizm, z jakim ta kanalia nie starała się maskować swojej brudnej duszy, ale taki człowiek w Polimporcie niewątpliwie był osobą pożyteczną. W redakcji panował nastrój pogodny. Swojski swym czarującym sposobem bycia nadawał całemu zespołowi, a zdawało się i lokalowi ton uprzejmej, nikomu nie włażącej w paradę beztroski. Nawet doktor Żur, niewyczerpana skarbnica wiadomości, zmienił się o tyle, że teraz o każdym mógł coś miłego i pochlebnego powiedzieć. W administracji królował fenomenalny fartuszek z wrodzoną sobie swobodą obejścia. Przyjął Józefa omal po przyjacielsku i zaczął mu bez żenady mówić per panie Józiu, ponieważ jednak z równą swobodą wyrażał się o najwybitniejszych osobistościach, Józefowi nie pozostawało nic innego jak tolerować tę poufałość.
Pan, panie Józiu, ja i Swojski dopiero pokażemy Antoa. Coś się da zrobić z takiej efemeryty, jaką ją był dotychczas tygodnik. Avanti, a audacem fortuna juvat.
Nach Canossa richtig wir gehen. Jesteśmy jak te trzy muszkiety Dziumasa. Razem, młodzi druhowie, jak mówi poeta. Discordem, panie Gilabantur.
A jakże tam z ogłoszeniem firmy Wirtz i Majorkowski? Łagodnie przerwał redaktor swojski. Fartuszek nadął owal swojej figury, wysunął naprzód brzuch, podniósł brwi i triumfalnym głosem zawołał:
Gemacht! Chamois comme Kutkie kut, robię co trzeba. Wirtz kręcił nosem, że tak powiem mit gymnase. Ale Majorkowski powiada tak. San porni, san reproche. Musowo. In lia drozgowor. Jeszcze mnie musieli na wino zaprosić. A ja dlaczego nie? Biznes is biznes. A ja please. Podali szablisa. Takiego, że s'il vous plaît, ciel. Proszę, Rickenry.
Jedyną kardynalną wadą tego czcigodnego pana było to, że trzeba było niezmiernie dużo trudu włożyć w pozbycie się go bodaj na pół godziny. Wciąż właził do gabinetu i gadał. Byli właśnie we trójkę, gdy woźny zameldował panią Krotyszową. Wobec tego Swojski zdobył się na stanowczy ton i wyprosił Fartuszka, który wyszedł z przymrużonym okiem, mówiąc:
Je comprends, kobieta la do dna.